Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Często tak zaczynam, tam gdzie mogę tak zacząć, a może nawet czasem, gdzie niektórzy sobie tego nie życzą, żeby przywracać do przestrzeni publicznej. To właśnie, tak? Tam mamy rozwiązanie wszystkich problemów. Właśnie w nim i diagnozy, i profilaktykę, i leczenie. Gdybyśmy poważnie potraktowali i faktycznie chcieli się do Niego, Jego łask przytulić, to byśmy zupełnie inaczej żyli. Nasz świat byłby inny. Ale do rzeczy, do tematu. Powiem szczerze, przygotowując ten temat, miałem dwie pokusy, które trochę się wykluczały. Bo z jednej strony miałbym wielką ochotę powiedzieć jak najwięcej na temat współżycia małżeńskiego, bo widzę, ile tu jest do zrobienia, ilu ludzi niepotrzebnie się męczy tylko ze względu na tego, że ich oszukano, że im podsunięto jakieś fałszywe tęsknoty, fałszywe wyobrażenia, nie do zdobycia jakieś tam cuda, wianki, które tam świat maluje i przez to ludzie są sfrustrowani, bo nie ma tego, co powinno być. Czyli sam temat współżycia jest bardzo ważny, ale jesteśmy w gronie, no powiedzmy sobie, no nie średnia krajowa, tak? Gdzieś tam pewnie trochę bliżej, trochę, mam nadzieję, że trochę wyżej. I chciałbym też ukazać, jak ma się ta sprawa, o której mamy mówić, to współżycie małżeńskie, jak jest ono, że jakbym ulokowane w ważności, nie przejęzyczę się, spraw światowych. Jak ład w tej dziedzinie może rzutować w ogóle na losy świata i rzutuje. Więc będę próbował te dwie rzeczy pogodzić. Obiecano mi, że mogę mówić godzinę, zegarek tu leży i w takim razie, korzystając z tej okazji, do roboty. O, temat jest zadany. Tak, i to nie jest takie zupełnie przypadkowe, że użycie jest słowo konsumpcja przy współżyciu. Jakże często strach mówić, ale również w małżeństwie współżycie ma przynajmniej poważne elementy konsumpcji. To jest przerażające i smutne. A więc do rzeczy. Żeby osadzić z kolei problem współżycia w ważności człowieczych spraw, wyjdźmy jeszcze trochę dalej, jeszcze bardziej z lotu ptaka. Bo tak naprawdę żyjemy po to, żeby być szczęśliwymi. Szczęśliwy człowiek będzie wtedy, kiedy będzie, nazywając po imieniu, tym, kim Pan Bóg chciał go mieć. Czyli będzie w sposób czysty sobą. Czyli już pierwsza rzecz, którą nam świat myli w głowach. My mamy odkryć swoje powołanie, a nie wygenerować. I dramatycznie, jeżeli człowiek uwierzył, że ma wygenerować swoje powołanie, bo jak je spełni, będzie zadowolony, może być głęboko nieszczęśliwy, jeżeli powołanie, które sobie wygenerował, będzie sprzeczne z jego naturą. A więc mamy odkrywać. Czyli tak naprawdę bycie sobą jest najwyższym stopniem szczęścia. Czyli problem szczęścia to jest problem antropologiczny. Kim jestem? Kim jest człowiek? Prawda? No wiemy, że jest istotą cielesną, psychiczną, duchową. I z tego bardzo wiele wynika. I najkrócej jak potrafię, w ciele człowiek może przeżyć tylko przyjemność, nic więcej. Przyjemność nie jest szczęściem. Oczywiście jak przeżywam wielką przyjemność, to mówię, jestem szczęśliwy automatycznie, ale jest to bałagan pojęciowy. Ja jestem inżynier i lubię porządkować pojęcia. Jest mi bardzo, bardzo przyjemnie. Co więcej, przyjemności mają to do siebie, że się zużywają. Są prawa psychiczne, które mówią, o tym wspomnimy jeszcze, te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Czyli przyjemnościami można się znudzić, nie można się nasycić. Piętro wyżej, i tylko człowiek to może przeżywać, zadowolenie, radość, satysfakcję, spełnienie. To dzieje się to wtedy, kiedy nasze plany, zauważmy, pies nie może mieć planu, co zje jutro na obiad, nasze oczekiwania, nasze tęsknoty się spełniają. Jesteśmy wówczas zadowoleni. I bardzo wielu to miesza ze szczęściem. Zwłaszcza nam, mężczyznom, to się myli, bo my, mając talenty do świata materii, lubimy go zdobywać. Jak zdobędziemy, to mówimy, jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo udał nam się trudny plan. Pokonaliśmy jakiś wielki żywioł, pokonaliśmy siebie, pokonaliśmy coś tam. Jesteśmy bardzo zadowoleni, myślimy, że jesteśmy szczęśliwi. Nie, szczęście jest zarezerwowane dla sfery najwyższej, dla sfery duchowej. Wobec tego nie można być szczęśliwym bez wymiaru duchowego. No to co my tam mamy w tym wymiarze duchowym? No mamy siebie z duszą nieśmiertelną. Czyli można szukać jakby szczęścia w sobie. I mamy inne osoby obdarzone duchem, czy wręcz duchy, tak? Mamy Boga i mamy innych ludzi. Są jedyne źródła szczęścia człowieka. Możemy być szczęśliwi poprzez relacje z Bogiem i relacje z ludźmi. Nie ma innych możliwości w poszukiwaniu szczęścia. Ludzie tego nie wiedzą i sobie nazywają szczęściem coś innego i są jak ptaszek w klatce, który myśli, że jest szczęśliwy. No nie jest szczęśliwy, chociaż myśli, że jest. Bo klateczka ze złota, tak? I teraz, żeby być szczęśliwym, to my musimy coś ze sobą zrobić. Otóż rodzimy, to wiemy, rodzimy się zdezintegrowani, rozbici. No, skaza grzechu pierworodnego. Wiele ludzi poza tą salą nie wie, dlaczego jesteśmy rozbici, ale wszyscy specjaliści na świecie zgadzają się z tym, że człowiek rodzi się pierwotnie zdezintegrowany. I ma się poskładać, ale o tym już się milczy. Że ma podjąć trud własnej pracy, żeby siebie składać. Na tym to składanie polega. Że coraz większe obszary mojego życia przejmuję rozumem i wolą. Czyli każdy normalny człowiek, myśląc o swoim szczęściu, powinien marzyć o osiąganiu coraz większej wolności wewnętrznej. Co to jest wolność? No przecież nie rób ta, co chce ta. Wolność to jest robienie, zdolność robienia tego, co wiem, że jest dobre, mimo że nie mam ochoty, mimo że kosztuje, i nie robienia tego, co wiem, że jest złe, mimo że mam ochotę i mnie to ciągnie. Pełna wolność to jest świętość. Pod warunkiem, że mamy dobrze rozpoznanie, co jest dobre, co jest złe. Akurat katolicy nie mają kłopotów, ponieważ podyktował nam ten, który nas stworzył, nas lepiej od nas samych zna i lepiej, bardziej od nas pragnie naszego szczęścia, podyktował w 10 punktach, co jest dobre, co jest złe dla człowieka. Gdybyśmy nawet nie rozumiejąc tych punktów, przestrzegali ich, byśmy wszyscy zmierzali dość prostą drogą do szczęścia. I teraz tutaj jest jedna pułapka. Otóż wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, nawet ci, którzy dążą do tej wolności. Może malutka dygresja, ale myśl dla mnie pouczająca też była bardzo. Korespondencja mailowa, odpowiadam na dziesiątki, setki listów i pisze młoda dziewczyna, 23 lata, narzeczony 3 miesiące przed ślubem przyznał się do pornografii i samogwałtu. Mi się grunt spod nóg usunął, przerażona, ale w końcu pozbierałam myśl, no przez tą terapię ludzie wychodzą z najgorszych nawet uzależnień i mówię mu, słuchaj, ja się modlę, ty idziesz na terapię, kochamy się, wygramy. On mówi, jaką terapię? Ja to lubię. Idzie do jego rodziców, co musiała sobie przeżyć, przełamać, to można się tylko domyślać. I słyszy, przecież wszyscy to robią. Idzie do swoich rodziców i słyszy, co ty chcesz być starą panną? I ona pisze, ja widzę te łzy na klawiaturze. Panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat wokół nas zwariował? Tak, świat wokół nas zwariował, bo nawet nie dąży do tego, co może człowiekowi dać szczęście. A warunkiem koniecznym szczęścia jest wewnętrzna wolność. I o tyle możemy być szczęśliwi i o tyle możemy, wyprzedzam troszkę myśli, miłować, czyli budować prawdziwe szczęście, o ile tym możemy się dać, ile siebie posiadamy. Bardzo wielu ludzi niedojrzałych kompletnie, zniewolonych nałogami, marzy o swoim szczęściu, o wielkiej miłości, której nigdy nie zbuduje, póki sam nie podrośnie. To jest podstawowa bariera szczęścia człowieka, to jest własny niedorozwój. Ilu niedorozwiniętych mężczyzn zostawia żony, ile niedorozwiniętych żon zostawia mężów, szukając szczęścia w miłości, prawda? Nie wiedząc, że w nich jest ta przyczyna pierwotna. Tak więc to zmierzanie do wolności jest ważne. Jednak sobie ja mam wielką pokusę, żeby czasem zilustrować coś kawałem, bo jak nasza córka najpierworodna była jeszcze bardzo mała, a ja już wyjeżdżałem na jakieś wykłady, to jak wracałem, pytała, tata, opowiedziałeś kawał? Jak nie opowiedziałem, to było wszystko do niczego. I tak mi to już... Ja lubię opowiadać kawały, żeby się tam na córkę nie zganiać, tak? Ale ten akurat myślę, że jest mądry i dobrze ilustruje. Bo my możemy się zarobić na śmierć pracą nad sobą, uczciwą pracą nad sobą. Przy czym od razu podpowiem, że praca nad sobą powinna być przełożona na czyny, nie na pobożne chęci. Jeśli chcę cokolwiek zmienić w sobie, cokolwiek zmienić w relacji, muszę podjąć czyn i trzymać zębami się tego czynu, wypełniając ten czyn, ja przemienię relację. To jest myśl Karola Wojtyły, Osoba i czyn. Książka trudna, ale myśl naczelna bardzo prosta, tak? Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają, czyny zewnętrzne przechodzą na sprawcę. Czyli każdy rozsądny, który chce wzrastać, by być bardziej szczęśliwym, musi podjąć trud samowychowania, ale tego trudu nie starczy. Naturę mamy zranioną, nie bezpowrotnie zniszczoną, zranioną grzechem pierworodnym. Wobec tego naszych człowieczych sił nie starczy do tego, żeby tą pełną wolność osiągnąć, konieczną do szczęścia. Wobec tego trzeba sięgnąć po łaskę. Nie ma innej możliwości. I teraz ilustracja. Jaki procent udziału własnego, ile łaski? Pewna starsza pani, przeżywszy swoje lata, poszła na drugą stronę, zobaczyła drzwi raju, wali pewnym krokiem prosto do raju, a święty Piotr mówi, chwileczkę, punktacja obowiązuje? Jaka punktacja? No co dobrego zrobiłaś? No jak co dobrego? Całe życie wierna żona, uczciwa matka, po nocach nie spałam, prałam, pracowałam, gotowałam. No dobra, 10 punktów. Co jeszcze? I jeszcze? No tak, co dobrego. O, wiem. Mój syn jest księdzem. Oddany, z młodzieżą po górach chodzi, nie szuka wygody w życiu, poświęca się, noce zarywa. No ślicznie, 5 punkcików dodatkowych. Co jeszcze? Coraz bardziej przerażona. Przypomina sobie, że o, pomagałam chorej sąsiadce, nosiłam obiady, sprzątałam, całkowicie bezinteresownie. No bardzo ładnie, jeszcze jeden, a, 2 punkciki. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No, 10 tysięcy. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Kochani, i nam mówią, że naiwnością jest uciekać się do łask sakramentalnych. Chcą osiągnąć, nawet ci, którzy uczciwie chcą osiągnąć własnymi siłami, nie osiągną i nas nazywają oszołomami. Nie przejmujmy się. Jak oszołom na nas mówi oszołom, to właściwie nam schlebia. Więc spokojnie, spokojnie idźmy dalej. Kochani, po co jest ta potrzebna wolność wewnętrzna? Żebyśmy się tak w niej rozsiedli i byli usatysfakcjonowani, że osiągnęliśmy prywatną świętość? Nie. Notabene mówienie o świętości bardzo dzisiaj jest takie niepopularne, tak? Długo się broniłem przed tym, żeby móc powiedzieć, że tak, chcę być świętym. Daleko mi, ale chcę być. Prawda? No właśnie. Niekoniecznie męczennikiem w małżeństwie, tak? Ale chcę zmierzać do świętości i to mi uświadomił życiorys Jurka Cisielskiego. To był taki ukochany uczeń Jana Pawła II, dzisiaj kandydat na ołtarze. On jako był dokładnie mojej specjalności zawodowej. Też pracował na uczelni, dokładnie w tej samej dziedzinie. I tam dali taką nagrodę jego imienia i przy wręczaniu przeczytali życiorys i mówią, że ten 20-paroletni chłopak w warunkach komunistycznych, gdzie przyznanie się do wiary było naprawdę groźne. Przecież papież chodził z młodzieżą, nie wolno było powiedzieć do niego ksiądz, mówiono wujku, bo jakby się dowiedzieli, że chodzą z księdzem, to milicja by interweniowała. I w tych czasach ten chłopak otwartym tekstem mówił, chce być świętym. Jest kandydatem na ołtarze. Już heroiczność cnót jest stwierdzona, więc myślę, że droga już jest niedaleka, prawda? I mnie to uświadomiło, ten 20-paroletni chłopak w dużo gorszych czasach mówił otwartym tekstem, chce być świętym, a ty co, dziadu? 60 ileś tam masz już skończone? I tak byś chciał, ale tak, żeby nikt nie wiedział, tak? Dlatego próbuję od tamtego czasu troszeczkę uświadamiać, tak, my mamy świadomie zmierzać do świętości. I nie wstydzić się tego. Niech się wstydzą ci, którzy świadomie zmierzają do łajdactwa. My się nie mamy czego wstydzić. Nazwanie tego, myślę, że mężczyznom bardzo pomaga też. I takie spokojne patrzenie, spokojne planowanie, spokojne jakieś wybory, dokonywanie wyborów. Tak, do tego mam zmierzać. Ale ta świętość sama w sobie nie jest celem, bo ona dopiero otwiera możliwość znalezienia prawdziwego szczęścia, to znaczy miłości. I tutaj święty Paweł to załatwia krótko. Choćbym mówił językami świata, choćbym miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał. I lubię w tym miejscu przerwać. Świat żyje jak cymbały i się tym chełpi. I teraz to, że miłość jest źródłem szczęścia, wiedzą wszystkie, nawet nie wiedzą, to jest dla nich pewnikiem niepodważalnym. Wszystkie kobiety na świecie marzą o miłości. Wszystkie. I mają to, że tak powiem, za darmo od Pana Boga dane. Czyli marzą o czymś, co naprawdę prowadzi do szczęścia. Czyli jesteście, Panie, w bardzo łatwej sytuacji. Wystarczy wypełnić własne marzenia, byle wam ktoś nie zamieszał w marzeniach. A to się dzieje dzisiaj powszechnie. Natomiast mężczyźni nie. Tak jak kobieta jest stworzona ku człowiekowi. I wszystkie talenty pań są, biją nas na głowę. Gdzie? Tam, gdzie jest spotkanie z drugim człowiekiem. Im ten człowiek jest mniejszy, biedniejszy, bardziej nieporadny, bardziej chory, tym przewaga kobiety nad mężczyzną jest większa. My mamy talenty, drogie panie, do rąbania drewna, do walki z żywiołami, do sterowania procesami w świecie. Tak, to są nasze talenty. Co więcej, drogie panie, tamta walka daje nam satysfakcję. A my myślimy, że to szczęście. To jest dramat mężczyzny. Ale panowie, dostaliśmy analityczny umysł. Dlaczego go nie używamy dostatecznie? Każdego z nas stać na to, żeby wymyślił, że to coś, co nam dano, ten talent do walki z materią jest po coś. On nie jest celem samym w sobie. On jest po coś. To jest zadanie nasze. W drodze do szczęścia, do wypełnienia oczywiście. Mam zbudować dom rodzinie. Mam nie wiem, obronić przed najeźdźcą, mam dostarczyć pożywienie, mamuta na stół przynieść i rzucić, tak? To jest moje zobowiązanie. Drogie Panie, za to należy się mężczyźnie podziw i wdzięczność. Większej nagrody nie potrzebuje. Dzisiaj mężczyźni powszechnie nie dostają tego podziwu i wdzięczności za to, co robią dla rodziny. Tym bardziej, że coraz więcej kobiet robi analogiczne rzeczy, tak? Przyniesie więcej pieniędzy od męża. Trzeba ogromnej mądrości kobiety, żeby mogła zarabiać więcej od męża. Żeby to nie zniszczyło relacji. A? Bo u mężczyzn budzi się, zaburza się poczucie wartości. Kim ja jestem? A jak jeszcze powiem, no widzisz, przepijesz pensję, ja dzieci wyżywię. To nie jest o krok od przepicia pensji, bo nie ma motywacji do tego, żeby działać i wysilać się na rzecz rodziny. I teraz znamy to zdanie z Pisma Świętego. Pan Bóg uczynił kobietę jako pomoc potrzebną. Nie będę przepytywał, bo sam przez wiele, wiele lat nie myślałem, dlaczego, co to znaczy. Myślę, że teraz już wiem. Do jednego jesteście nam, Panie, niezbędne. Do odwrócenia naszej uwagi od materii i spojrzenia na człowieka. Wy nas macie nauczyć, że my do naszego szczęścia potrzebujemy miłości. My do naszego szczęścia potrzebujemy miłości, nie walki z żywiołami. Ilu mężów przez kilkadziesiąt lat życia wszystkie atrakcje swojego życia lokuje w świecie zewnętrznym, do domu przychodzi, no bo wypada, tak, na noc wrócić. Ale tam jest jego serce. On nie wie, że został na poziomie zadowolenia, satysfakcji, a w ogóle nie ma pojęcia o szczęściu. I oczywiście to najgorsze niezadowolenie żony i dzieci. On się oburza, że on przecież tyle dla rodziny robi, a oni nawet nie doceniają. Tak więc, drogie Panie, kiedy kobieta ma szansę nauczyć mężczyznę, że relacja miłości jest, że człowiek jest ważniejszy od materii? No wtedy, kiedy się facet zakocha. Pan Bóg to genialnie wymyślił. Facet się zakocha i normalnie zostawia tą swoją materię, ten ukochany rower, te swoje góry, haki, liny, wszystko i patrzy w oczy godzinami dziewczynie, tak? I ona może mu wtedy wszystko podyktować. Bo on zacznie czyścić paznokcie, on zacznie się uczyć w szkole, on zacznie, przestanie przeklinać, zacznie chodzić do kościoła, jak go dostatecznie długo przetrzyma, to jeszcze się to utrwali. No tak. I teraz zobaczcie, jaka jest moda dzisiaj, szatańska moda. Dziewczyna z chłopakiem wchodzi do łóżka, jak nie na pierwszym, to na piątym spotkaniu. I ona traci moc. On już dla niej nic nie zrobi. Ona staje się zakładniczką. Zaczyna się dramat. Te dziewczyny, które zgadzają się na mieszkanie przed ślubem, ankiety były prowadzone. 90 kilka procent liczy, że on się z nią ożeni. Że to jest taka cena, którą musi zapłacić. A 80 kilka procent facetów, którzy w takie związki wchodzą, w ogóle nie myśli o ożenku. Już nie chcę tego nawet komentować. Dramat. Kobieta ma moc, którą traci. Teraz, drogie żony, was też kiedyś mężowie się zakochali. Jak to wykorzystałyście, nie wiem. Lepiej lub gorzej. Natomiast oświadczam w imieniu panów. Zdobył, powiedziała przy ołtarzu, tak, konkurencja zaliczona. Te motywacje, które były, znikły. I teraz geniusz kobiety może uruchomić od nowa chęć zdobywania jej. Ale to jest nowa konkurencja. Ile żon mówi, no tak, przed ślubem to potrafiłeś mi kwiaty przynosić, nawet wiersze pisałeś, a teraz to już nic. A dlaczego? Najsilniejsze narzędzie, drogie Panie, to jest podziw. Jak zaczniesz podziwiać męża, to on się od nowa uruchomi. Niektórzy mówią, Panie, za co mam go podziwiać? Czasem komentuję, jeżeli wyszłaś za takiego, którego nie ma co podziwiać, to dlaczego wyszłaś? A jeżeli przy tobie się taki stał, to dlaczego też, prawda? Ale nawet przyłap na czymś, to jest godne podziwu. Żeby zasmakował, jak fajnie być podziwianym przez kobietę. Prawda? Macie ogromną moc. Czyli zobaczmy, mamy problem taki, dorosnąć do szczęścia, do miłości, czyli w elementarny sposób siebie posiąść, tu w szczególności wykasować wszystkie nałogi. Wszystkie. To nie jest tak, że jak jeden choćby nałóg nie narusza całej osobowości. Narusza. Albo jestem wolny, albo nie jestem wolny. Więc do końca życia należy walczyć z każdym nałogiem. I teraz, czyli nie wystarczy osiągnąć tą świętość, gotowość do miłości, tylko trzeba jeszcze podjąć decyzję, jeśli chodzi o mężczyzn zwłaszcza, że ja ofiarowuję siebie, tego, którego posiadłem, w miłości. I mam do wyboru Boga i ludzi. Znaczy niekoniecznie do wyboru. Mogę pójść na całość w Pana Boga, zrezygnować z małżeństwa i być kapłanem. I teraz kapłan, który nawiązuje głęboką więź z Bogiem, więź miłości z Bogiem. Oczywiście on musi mieć relacje z ludźmi, one też są mu potrzebne. Ale on nie wzdycha całe życie, że nie ma żony. Bo ma tutaj coś, czego nie zdobędzie żaden mąż w tym wymiarze. Kapłan, zakonnik mają, że tak powiem, zawodowo, że tak powiem, są związani z Bogiem. Tak praktykujący są wszyscy, ale oby byli wierzący. I teraz, i to mu wystarczy. Kapłan, który nawiązał prawdziwą, głęboką więź z Bogiem, to zresztą praktyka to potwierdza. Nie ucieka z kapłaństwa. Nie tęskni do czegoś, co mu świat podpowiada. Nie gubi się, między innymi w sferze seksualnej. No. Ale można wybrać drogę niekapłańską. Ta kapłańska jest dodatkowa. Powiedzmy sobie, że główna to jest małżeństwo. Natomiast nie ma żadnego motywu dostatecznego, żeby zrezygnować z małżeństwa, nie wchodząc w kapłaństwo albo stan zakonny. Dla kariery, tak, nie. To jest oszukanie siebie. Rezygnacja. Dlaczego? Bo relacja mąż-żona w zamierzeniu Stwórcy nie zawsze to się tak realizuje. Jest najwyższą, najbardziej szczęściodajną, najfantastyczniejszą, najgłębszą, wszechogarniającą relacją miłości, jaka może być między człowiekiem a człowiekiem. I to jeszcze w absolutnie fantastyczny sposób, owocujący nowym życiem, nowym, wspólnie z Bogiem stwarzamy nowego człowieka. No, nie ma drugiej takiej relacji. Więc każdy powinien marzyć o relacji małżeńskiej, ewentualnie może z tego zrezygnować dla bardzo pogłębionej relacji z Bogiem. No teraz zobaczmy, ilu ludzi nie zakłada małżeństwa, bo kariera im się zawali. I to ludzi wykształconych, rozgarniętych, o sukcesach nawet na skalę światową. Szkoda. I podsumowuje nasze szczęście wierność powołaniu. Nie jakieś tam super fajerwerki, nie wiadomo jakie, przeżycia. Świat to reklamuje. Czasem taka nawet tępa wierność obranemu powołaniu, obranej drodze miłości. I ja mam to szczęście, że po 42 latach, może 22,5, żeby żona mnie nie zdążyła poprawić, mogę powiedzieć, i mówię to żonie przy wszystkich zawsze oświadczenia są wartościowsze, więc mam okazję, paru ludzi jest, żeby to powiedzieć. Kochanie, jakbym się miał od nowa ożenić, naprawdę ożeniłbym się z tobą. Mimo, że oboje wiemy, ile nas to kosztowało, kosztuje i będzie kosztować. Prawda? Będzie. Ale nie zamieniłbym. I oby każdy mógł to powiedzieć u schyłku życia, prawda? Tak więc wierność powołaniu podsumowuje każde powołanie, i kapłańskie, i małżeńskie, i każde inne. I teraz, oczywiście są jeszcze inne relacje międzyludzkie, które dają szczęście. Dla małżonków to będzie na pierwszym miejscu mążona, potem dzieci oczywiście z natury, potem rodzice i teściowie, rodzice z przykazania, teściowie z dobytkiem inwentarza. Także mnie strasznie kusiło, żeby podopowiadać różne rzeczy, gdyby był temat o teściach, tak? Ale nie, teraz też nie ulegnę. Tam jest taka książeczka, warto pokochać teściową. Trochę jest takich rzeczy spisanych. Doświadczenia z porodnictwa, prawda? Potem są inni ludzie. I teraz zobaczcie, jeżeli naruszymy tą kolejność, mąż, żona, dzieci, rodzice, inni ludzie, to się nie będziemy szczęśliwi, zgubimy szczęście. A się tak bardzo będę poświęcał innych ludziom, w hospicjum, w działalności charytatywnej. Jeżeli zaniedbasz żonę, czy męża, dzieci, to po prostu rozwali swoje szczęście i całej rodziny. Jest taka fascynująca jest dziecko, no bo chłopiec słabą lokatą uczuć. No nie oszukujmy się. Kobieta może wchodzić na nie wiadomo jakie obroty, a on i tak tam mecz ogląda, prawda? Albo tam zajmuje się swoim modelikiem, który właśnie skleja, czy coś takiego. Więc to nie jesteśmy łatwi. Ale jak już się zdecydowałaś na małżeństwo, to nie masz innego wyboru. Do końca życia masz rzeźbić tą trudną relację miłości z mężem. Jeżeli to ci się uda, to jak dzieci będą wychodzić z domu, odetchniesz z ulgą, bo teraz wreszcie masz więcej czasu dla męża. I mogę z ręką na sercu powiedzieć, że tak u nas jest. Dorosłe dzieci wyszły z domu i my teraz mamy więcej czasu dla siebie. Ale ten porządek musi być. My byliśmy starymi rodzicami, długo czekaliśmy na pierwsze dziecko. I u nas też to było zaburzone, że te dzieci stały się jakby ważniejsze od nas. Ale gdzieś udało nam się to wysterować na właściwe tory, zanim wyszły z domu. Tak? Mąż, żona, potem Potem dzieci, rodzice i teściowie. Biada, jak mamusia jest ważniejsza od żony. Mężczyźni w to nie wierzą, że tak jest, a bardzo często tak jest. Ustala coś z żoną, a potem dzwoni do mamusi, pytając, czy mógł tak ustalić. I żona to czuje, przez skórę to czuje. Autentycznie najważniejsza. I tą, jeżeli chcemy sprawdzić, co jest naszą prawdziwą miłością, róbmy sobie monitoring czasu. Oczywiście jest czas konieczny obsługi małych dzieci, oczywiście, że tak. Obsługi zarobienia na życie. To wszystko, ja wiem. Ale zostaje jeszcze jakiś czas tak zwany wolny. Jak go dzielę? Czy na pierwszym miejscu jest żona, dzieci, rodzice, teściowie, a potem inni ludzie? Czy to jest przewrócone do góry nogami? Ale jeszcze jednym kawałkiem szczęścia, chciałbym ci powiedzieć darmowym, bo inwestycja w małżeństwie jest ryzykowna. Bo wynik zależy od dwóch osób. Jedna może być nienaganna i tak może przegrać małżeństwo. Znaczy przegrać. Wierność przysiędze może zachować do końca, tak? Ale utrzymać szczęścia małżeńskiego w pojedynkę się nie da. Natomiast jest taka relacja, w której jedna strona nigdy nie nawala. I tam jest pewna inwestycja. Myślę oczywiście o relacji z Bogiem. Ile zainwestujesz, tyle masz. Jeżeli mówimy o czynach, to bardzo by mi się marzyło, bo chcę na was dobry interes tam zrobić sobie, tak? Żeby każdy, no, choćby maluteńki czyn, wyjeżdżając stąd postanowił, w kierunku żony, w kierunku dzieci, w kierunku Pana Boga, jakiś malutki czyn, który będzie wypełniał, bo to wejdzie we wnętrze i to go przemieni, będzie szczęśliwszym człowiekiem. I teraz pytanie, jeżeli kawałkiem szczęścia człowieka, całkowicie bezpiecznym jest relacja z Bogiem, to ile procent czasu mojego życia dam Panu Bogu? No, konkretne pytanie. 1%? 14 minut 24 sekundy dziennie. Dużo? Święta Teresa mówi, 5 minut dziennie medytacji i będziesz świętym. Może zaryzykować 1/3%. Ale nie wtedy, kiedy mam czas, kiedy mi się nudzi, to sobie pójdę tam gdzieś, poczytam coś, tylko wydrzeć sobie ze snu. Organizm nie zauważy 15 minut zabranych ze snu. Spokojnie, nic się nie stanie. Tak? To jest moja recepta na 26-godzinną dobę. Wystarczy wstać 2 godziny wcześniej, prawda? I wszyscy mamy tam rezerwę. Jednym to przychodzi łatwiej, drugim trudniej. Tak mi tak łatwo mówi, bo mi przychodzi łatwo wstanie wcześniej. Ale znam takich, i to bardzo bliska, którym trudno przychodzi, prawda? Więc... I tak to się układa w małżeństwach, prawda? I dopiero przy takim naświetleniu w ogóle szczęścia człowieka, także kładę na sercu tą decyzję o czasie dla Pana Boga dziennie. Najprostsze Pismo Święte. Tylko nie mówcie, że ja się nie mogę skupić. Ja też się nie mogę skupić. Że ja nie umiem się kontemplować, medytować, myślę o chorych dzieciach, myślę o tym, to nie teraz, to może kiedyś. Nie. Klękam i mówię, Panie Boże, Twój czas, nie ruszę się stąd. Przepraszam, że myślę o meczu siatkówki. Przepraszam, ale właśnie chłopaki grają finał, tak? Przepraszam, że no, samochód mi się zepsuł, wiesz, no i... A muszę gdzieś tam pojechać. Ale nie ruszę się stąd przez te 15 minut, to jest Twój czas. Jestem absolutnie spokojny, że Pan Bóg to zagospodaruje. I jestem absolutnie spokojny, że to na pewno wpłynie na poziom naszego szczęścia już tu na ziemi, nie mówiąc o przejściu do wieczności. Przy okazji króciutka dygresja. Nie ma najmniejszej sprzeczności ze szczęściem na ziemi, a szczęściem wieczności. Bo skoro świętość i miłość jest źródłem, prawdziwym źródłem szczęścia, to no, pamiętamy niektórzy, panie nie, bo są za młode, ale niektórzy panowie pamiętają, jak umierał Jan Paweł II. To my wszyscy czuliśmy, że on prosto z butami poszedł do nieba. Tak jak był święty tu, tak poszedł na drugą stronę. I lud Rzymu to odkrył i ogłosił na licznych transparentach subito santo, natychmiast święty. I po krótkim czasie Kościół to potwierdził. Im bardziej będziemy szczęśliwi na ziemi, w prawdziwym tego słowa wydaniu, nie w wydaniu wynatożonego, bezbożnego świata, im bardziej się będziesz łajdaczył, to nie jest szczęście. Im bardziej będziemy szczęśliwi na ziemi, tym płynniej przejdziemy do szczęścia po drugiej stronie. I życzę wszystkim tu obecnym, sobie też, żebyśmy dożyli takiej chwili, że będziemy tęsknili, żeby już się spotkać z Panem Bogiem. Już swoje przeżyliśmy, już chcemy iść na drugą stronę. Tak to tym mnie poraziła wówczas 86-letnia ciotka, trapistka, którą odwiedziliśmy we Francji. Mówi, że też Pan Bóg mnie tu jeszcze trzyma. Tak już bym się chciała z nim spotkać. Chyba dlatego, że te różańce robię. I tam nie było żadnego picu na pokaz. Nie, ona po prostu już tęskniła do tego, żeby pójść się spotkać z Panem Bogiem. To jest przeżyte życie, prawda? I taka jakaś tam krótka refleksja na ten temat, oby nam wszystkim się zdarzała. I dopiero teraz na tym tle dochodzimy do współżycia płciowego. Wiem, że wstęp był przydługawy, ale a ze mną tak jest. Współżycie płciowe jest bardzo ważnym elementem komunii, budowy komunii małżeńskiej. Jeśli słowo komunia, to Janowi Pawłowi II zawdzięczamy. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Jeżeli dla kogoś Jan Paweł II jest autorytetem, to niech się do mężczyzn mówię, wsłucha w to zdanie. Celem jest nie rąbanie drewna, nie budowanie domu. Celem jest budowa relacji z żoną. A że dla nas jest to trudne, bo jest dla nas mężczyzn, lepiej nam w świecie, no to jest to zasługa na świętość. Jest to konkretny trud urabiania samego siebie. Kochani, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nasza aktywność rodzi się z tego, że mamy marzenia, tęsknoty, że o czymś, czegoś oczekujemy. Dlatego jest niezwykle ważne, chciałbym powiedzieć, śmiertelnie ważne, o czym marzymy. Bo spełnienie oczekiwań rodzi to zadowolenie z życia. I teraz jest tragedia, jeżeli mamy wynaturzone oczekiwania. Bezbożny, wynaturzony świat wmawia nam, że łajdactwo jest fajne. I każdy z nas pewnie tak po trosze ma gdzieś z tyłu głowy nie do końca wyplenione to, że łajdactwo jest fajne. Ilu, bo tak fajno kolorowo pokazują, jakie fajne zdrady są, jak fajno tam się zabawiają seksualnie, jak fajno. I w wielu porządnych mężach gdzieś tam w podświadomości tkwi taka myśl, no, żony nie zdradzę, bo jestem wierzący, jestem przyzwoitym człowiekiem, ale ci niewierzący to mają fajno. No właśnie nie mają fajno, nie mają drogowskazu, który ukierunkowuje drogę na szczęście. Czyli tam musielibyśmy sięgnąć najgłębiej, żebyśmy mieli piękne, czyste, święte marzenia i wtedy nasza aktywność pójdzie w dobrą stronę. I to jest podstawa naszego działania. A więc walka o czyste marzenia to jest walka duchowa i nie da się jej wygrać bez pomocy świata ducha. Szatan jest od nas bystrzejszy, inteligentniejszy, więc jak będziemy swoimi siłami chcieli to uporządkować, nie uda się. Człowiek albo się świadomie podda Duchowi Świętemu, i wtedy jest bezpieczny, świadomie i konsekwentnie. Albo zupełnie nieświadomie, bez podpisywania cyrografów, ulegnie duchowi tego świata, poddany duchowi kłamstwa. I nawet nie podpisał nic. I żyje według ducha kłamstwa. I marzy o tym, co on dyktuje, że prowadzi do szczęścia. Jeżeli człowiek się temu świadomie nie przeciwstawi, popłynie z prądem tego, co się w świecie dzieje. Kochani, żeby mieć te czyste, piękne tęsknoty tam gdzieś z tyłu głowy, to trzeba porządkować. My nie mamy dostępu do tyłu głowy. Ja nie mogę decyzją woli powiedzieć, od dzisiaj tęsknię pięknie. Ja muszę to czyścić, tak powiem, od drugiego końca, bo na drugim końcu są czyny. Czyn. Mąż zdradził żonę. Okropny czyn. Postanawia więcej tego nie zrobić. Co z tego, jak on bez przerwy gada o tym, jak on z którą co by zrobił? To jest jak bańka na wodzie. On musi wyczyścić mowę, no ale ma za chwilę wzrok. Musi wyczyścić do bólu wzrok. Co z tego, że rozebrane kobiety są i będą atrakcyjne dla mężczyzny, ale mam wolę po to, żeby nie władować się w te obrazy, nawet jak mi wpychają na siłę. W reklamach, na tabletach, billboardach, chciałem powiedzieć. Dalej, za czystością wzroku ma iść czystość myśli. Świadomie uciekać z myśli, którymi świat próbuje ciągle wciskać, jakie fajne jest łajdactwo. Zwłaszcza to seksualne. I dopiero wtedy wyczyszczę sobie tam tył głowy i naprawdę pięknie marzę. I wtedy jestem mniej więcej bezpieczny w tym świecie. I przez całe życie każdy z nas prawdopodobnie będzie musiał walczyć o to, żeby ciągle oczyszczać. Czystych rąk nie zachowuje się w ten sposób, że się nigdy nie zabrudzi, tylko że się ciągle myje. I walka o czystość marzeń, tylko wielu w ogóle nie ma takiego pomysłu. Rozsiada się w łajdactwach, w myślach o tym. On jest w porządku, bo on żony nie zdradził, ale sobie tu rozmawia, tu ogląda, tu z kolegami się tam. Nonsens. To jest rozbijanie samego siebie. I teraz problem jest w tym, że my mamy, jesteśmy inteligentni, umiemy myśleć, tylko niestety podsunięto nam fałszywą bazę danych. To mówię zwłaszcza do mężczyzn. Śmieci na wyjściu, mówią informatycy. Jeżeli będziemy mieli fałszywą bazę danych na temat seksualności, to nie możemy wyciągnąć dobrych wniosków. To jest niemożliwe. A wszyscy mamy zafałszowaną bazę danych. Fałszuje się na tysiące sposobów. Takim najprostszą konstrukcją to my jako małżonkowie, ale my jako rodzice musimy wiedzieć, żeby umieć zdemaskować naturę kłamstwa. Się tworzy tak zwane mity. Mit to jest budowla fałszywa z prawdziwych klocków. Złoto. Każdy widział, mam na palcu. Góra. Każdy widział górę. Który Polak nie widział góry Giewont, choćby na zdjęciu. Bez trudu każdy z nas może sobie wyobrazić górę Giewont całą ze złota, jeszcze ze złotym krzyżem na twarzy śpiącego rycerza. Bez trudu, jako bardzo, coś bardzo konkretnego, górę złota. Ale góry złota nie ma, nie było i nie będzie. Tak się tworzy pewne wizje w seksualności, do których ludzie tęsknią, rozwalając sobie życie. Marzą o czymś, czego nie ma. Marzą o tym małżonkowie i niemałżonkowie. Że osiągną coś, co rzekomo mają dać szczęście, a tego w ogóle nie ma. To jest majstersztyk szatana. Że ludzie tęsknią, dążą, poświęcają życie czemuś, czego w ogóle nie ma. Zmierzają do czegoś, czego nie ma. Tych mitów jest cała masa. Nie ma czasu, żeby to w tej chwili omawiać, ale najgorszy mit, to jest dzieło chyba samego Lucyfera, nie samego, z całą bandą podopiecznych pomocników. Absolutnie absurdalny i genialny. To kobieta wszystko wie o sferze seksualności, bo ona ponosi wszystkie konsekwencje, w niej to się odbywa, w niej się poczyna, ona nosi, ona rodzi, ona karmi. Jej ciało jest, nawet od biologii patrząc, obciążone skutkami działania seksualnego. Mężczyzna jest tak naprawdę on-off, tak? Gotowość, działanie, twarzą do ściany, zasypia, prawda? Ja nie chcę wulgaryzować, a pokazuję fizjologiczną zdolność przeżycia, nawet tą biologiczną, fizjologiczną, kobiety i mężczyzny. Pan Bóg uczynił kobietę ekspertem od tych spraw. A świat uczynił mężczyznę. I mężczyźni w to uwierzyli, i kobiety w to uwierzyły. Podstawową barierą budowy pięknej relacji intymnej jest lęk kobiety. Ale kobieta nie powie o swoim lęku, bo się boi. Bo jej nie wolno się odezwać. Bo mąż się obrazi i pójdzie do innej. Tak nas oszukano. Ja podam wam wszystkim receptę na jakkolwiek wasza intymność się układa, najpiękniej, to i tak podaję receptę, która może, jeżeli tego już nie znacie tej recepty, zrewolucjonizować całe podejście do sfery. Otóż właścicielką wiedzy jest żona. I niech żona, przełamując mit, że jej nie wolno się odzywać, opowie bajkę o sobie, nawet o sposobie dotyku, o warunkach zewnętrznych. Nawet o umyciu się czasem musiałaby powiedzieć, ja się boi. Umyciu przez męża, tak? Bo ona to sama to się umyje, spokojna głowa. Więc i teraz, a on ma w tą bajkę uwierzyć. Nie ma jej próbować zrozumieć, bo to jest nie do zrozumienia. Dlaczego trzeba na 30 piętrze hotelu, gdzie w pobliżu nie ma lotniska, gdzie nie latają drony, zasłonić firankę? Trzeba, po prostu trzeba. Bo jej to daje spokój. I to wystarczy. On tłumaczy, że jesteś głupia, tak? Że nikt nie zajrzy. Więc to jest wysiłek i po stronie kobiety, żeby przełamać te kulturowy zakaz wypowiedzenia się na ten temat. I jest trudność po stronie mężczyzny, żeby stać się uczniem, a nie ekspertem. Bo świat mu mówi, że ekspertem. I zauważcie, na czym ekspertstwo męskie polega? Na technikach stymulowania reakcji ciała. Tylko o tym się mówi. W ogóle spłycając sprawę, właśnie wulgaryzując sprawę do jakiejś reakcji fizjologicznej ciała, nic nie mówiąc o głębi spotkania, w wymiarze psychicznym, duchowym, całkowite milczenie na ten temat. A mężczyznę łatwo podpuścić na mechanizmy, tak? I są ekspertami. Nie zajmują się żoną, przepraszam, nie zajmują się żoną, więzią z żoną, tylko zajmują się jej orgazmem. I mają pretensje, że ona jest nie w porządku, bo on przeżywa, ona nie przeżywa, więc on musi zmienić żonę, tak? Ona w ciągłym strachu, że sobie pójdzie, że nie przyjmie dziecka, które się pocznie, że tysiące różnych wątpliwości, prawda? Tak więc tutaj jest wiele i tu wszyscy reklamowali swoje książki. Ja nie muszę, bo moje są dobre, ale... No, wiem, sam je pisałem, tak? Ale te rzeczy, których tutaj nie dopowiem, są w takiej nowiutkiej książeczce Warto uprawić seks. Żeby nie było skojarzeń, jest pod tytule Małżeński, bo poza małżeński zawsze pozostanie bezowocnym ugorem, czyli o pielęgnowaniu sfery płciowości i życiu w czystości seksualnej. To jest sporo wiedzy prostującej te wszystkie kłamstwa świata. Dobra, biegniemy dalej, bo już idziemy, to za mało. Otóż prawidłowe współczucie płciowe, już teraz jesteśmy prawie w temacie, jest, odbywa się w tym wymiarze fizycznym, ale ma być przeżyciem psychicznym i ma być przeżyciem duchowym. I naprawdę, panowie, 5 minut po awanturze każdy facet może skoczyć do łóżka. Jeszcze drobi ideologię, że takie piękne pojednanie. Żadna normalna kobieta, czując dyskomfort psychiczny, nie może. Jeżeli się zgodzi, a często żony się zgadzają pod presją męża, to zbliżenie będzie ich oddaleniem, będzie rozdarciem, będzie niszczeniem relacji. My uwierzyliśmy pewien automat, który nam się wmawia, że współżycie z takim automatem, pyk, i już się rodzi relacja. Nie. W obie strony. I może budować, i może niszczyć relacje. Jedno i drugie bardzo skutecznie. Dlatego jeżeli nie zadbamy o wymiar psychiczny i duchowy, to nasze współżycie stanie się konsumpcją, nawet w małżeństwie. To jest przerażające, co mówię. Ale wiem, że tak się często dzieje. Gdzie może jeszcze tłumaczyć, korzystając z wiedzy ze świata, że on ma potrzeby i musi zaspokajać potrzeby, bo będzie chory. Nie ma żadnej jednostki chorobowej z niedziałania seksualnego. Jest mnóstwo chorób przenoszonych drogą płciową, tak? Z nieodpowiedzialnego działania. Natomiast nie ma żadnej jednostki, prawda? Oczywiście, jeżeli mężczyzna uwierzył, że musi, to musi. Jeżeli jego żona uwierzyła, że on musi, to zachowuje się tak, jakby on musiał. To jest dramat. Bo sprowadzamy wtedy do wymiany dóbr, tak? Za coś. No tam mąż coś kupi, ona się wtedy zgodzi. Zaczyna się naprawdę prostytucja w małżeństwie. Tak więc, ale z drugiej strony, drogie panie, to wy, będąc ekspertem od seksu, macie poszerzyć nasze spojrzenie na seksualność, które jest bardzo fizyczne pierwotnie, na wymiar psychiczny i duchowy. Wy nam macie przekazać rzecz dla nas niewiarygodną, że od tego, czy nam jest ze sobą sympatycznie w ciągu dnia, zależy, jak to będzie wyglądało współżycie. Co to ma do rzeczy? Ale to jest wasze trudne zadanie, żeby nas tego nauczyć. I jeszcze trudniejsze, żeby nasza więź duchowa była też w tym współżyciu. To, co mówił Mietek Guzewicz o modlitwie, prawda? Piękne sprawy. Ktoś powiedział, że współżycie małżeńskie powinno się odbywać zawsze w stanie łaski uświęcającej. Ale był harmider. Jakieś głupoty, to zamieszanie Pana Boga. My jesteśmy całością cielesną, psychiczną, duchową. Jeżeli nie ma więzi duchowej, on jest niewierzący, ale nie przeszkadza w wychowaniu dzieci, tak, religijnym. Bzdura! Ich współżycie zawsze będzie okaleczone. I oczywiście my nie mamy takiego bezpośredniego dostępu do sfery duchowej, tak? Nawet nie mamy aparatu pojęciowego, słownego, żeby o nim mówić. Ale mamy pewne elementy, które nas w tą stronę skłaniają, chociażby ta wspólna modlitwa. Wspólne czytanie Pisma Świętego, no cokolwiek w tej dziedzinie, wspólne pójście za rączkę do kościoła. To są wszystko elementy, które nas zbliżają duchowo. Mówię, trudne to do nazwania, ale tak jest po prostu. Choć to jest i tak bardzo, bardzo wielkie spłycenie tematu. I współżycie ma być osadzone w całym człowieku, w całej osobie ludzkiej. Nie wyrwanym z kontekstu osoby i ich życia jakimś aktem, który dostarcza zewnętrznej przyjemności, bo jest to zwulgaryzowanie tej sfery. Nie tak Pan Bóg to zaplanował. Słuchajcie, tego już tylko wymienię, czy napomknę. Otóż tak jak mamy prawo grawitacji, jak mamy różne prawa fizyki, które szanujemy, mamy prawa rządzące psychiką człowieczą i one tak samo działają inaczej w czasie, bo się rozkładają w czasie. Nie? Nie? Z tamtym uzgodniłem, że nie 2 minuty, a 15, a prawie 20. Przepraszam, dogadajcie się między sobą, tak? Ja wybieram tą wersję lepszą, tak? Kochani, prawo znużenia mówi, że te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Nie da się oszukać, jak ktoś uwierzył, że poprzez działania seksualne zdobędzie szczęście, to jest jedno pewne, że będzie musiał coraz silniejszych bodźców używać, żeby przynajmniej ten sam efekt osiągnąć. W końcu bodźców nie starcza i efektu nie ma i to się nazywa impotencją. Wszyscy, którzy wchodzą na ścieżkę takich przygodnych działań seksualnych, prostej linii zmierzają do własnej impotencji. Prawo pierwszych połączeń jest istotne, wszystkie przeżycia psychiczne, a współczucie również, w jakich warunkach się odbyło. Zostaje ślad, takie wdrukowanie i jest, chcemy, nie chcemy, porównujemy do tego. Zobaczmy, jaką tragedię będzie się powszechna nieczystość przedmałżeńska. Prawo torowania. Pierwszy raz trudno ukraść, drugi raz łatwiej, łatwiej, łatwiej. Pierwszy raz trudno skłamać, łatwiej, łatwiej, łatwiej. Pierwszy raz trudno współżyć poza małżeństwem i coraz łatwiej. Tak, każde współżycie przedmałżeńskie, nawet tych narzeczonych tydzień przed ślubem, jest torowaniem drogi do zdrad. I praktyka to potwierdza. Pary, które w czystości dochodzą do ślubu, nie zdradzają się, nie rozwodzą się. takie jakieś dziwne zjawisko. Prawo domina, generalizacja, dziewczyna skrzywdzona przez chłopaka, wszyscy mężczyźni są tacy, może całe małżeństwo sobie rozwalić, podejrzewają ciągle męża o to, że jest draniem, bo kiedyś trafiała w łapy drania, prawda? I to jest silniejsze od niej, że gdzieś tam w środku siedzi. Wreszcie prawo dominacji, że uruchomimy bardzo silne przeżycia, a dla nastolatka doznania seksualne są wszechogarniające, zdominuje całą psychikę. On niczym nie będzie myślał, nic nie będzie w stanie zrobić, tylko o tym będzie. Rozwali go, całe jego życie, prawda? Wobec tego jest jedna postawa, która nam ratuje życie. I to my i nasze dzieci powinno postawić. Czystość, czyli zgodność, patrzenie na seksualność zgodnie z planem Stwórcy. Tęsknota, myśli, mowa, wzrok, czyny, to jest gwarantem szczęścia w życiu człowieczego. Ja nie chcę powiedzieć, że istnieje tylko sfera seksualności, ale zauważmy, nie ma rozpadu małżeństwa innego, jak przynajmniej z towarzyszącym bałaganem seksualnym. Nie ma odejścia z kapłaństwa innego, jak niezapanowanie nad własną seksualnością. Czyli to nie jest najważniejsze w życiu, ale jest niezwykle istotne. Bałagan w tej dziedzinie potrafi zniszczyć całe życie. Całkowicie. Kochani, współżycie ma spełniać 4 funkcje. Podmiotową, czyli współżycie jako takie. Tam jest, tam są i reakcje ciała, i hormony, i tam pocenie się skóry, i przeżycie przyjemności. To jest cały element towarzyszy, cała tak, jakiś tam wymiar cielesny towarzyszy współżyciu, prawda? I oczywiście trzeba się tym zająć. Ma to być, ciała mają być przygotowane fizjologicznie, czyli mężczyzna, no, musi nastąpić zwód u kobiety, jakieś przekrwienie, nawilżenie narządu rodu, prawda? To wszystko, znaczy, tym się zajmuje funkcja podmiotowa. Zobaczcie, świat tej funkcji podmiotowej wyjął taki malutynki kawałeczek. Przyjemność seksualna. I tylko tym się zajmuje. Dalej jest funkcja znaczeniowa. Zawsze coś oznacza. I dajmy sobie powiedzieć, że współczucie przechodnia z prostytutką też coś oznacza. Ale zupełnie co innego niż współżycie męża z żoną. I jedno i drugie coś znaczy. Oby znaczyło to, co ma znaczyć. Więź otwórcza ma moc budowania więzi, to wspominałem, ale ma moc niszczenia więzi. Współżycie pozamałżeńskie, zawsze, jakieby nie było okoliczności, zawsze bez wyjątku, niszczy człowieka, dezintegruje go, czyli oddala go od własnego szczęścia i niszczy relacje. Mimo pierwotnej jakiejś tam chwilowej przyjemności. Ostatecznie rozwala relacje. I trzeba to szanować. I wreszcie prokreacyjna, jasne, tak? Ma służyć przekazywaniu życiu. I zobaczmy, świat promuje współżycie, które jest dysfunkcyjne w 3 i jeszcze 90% czwartej funkcji. Jest po prostu dysfunkcyjne. I rzekomo to ma prowadzić do szczęścia. No nie bądźmy aż tak naiwni. Ma być zgodne z zamysłem Pana Boga, czyli wypełniać wszystkie 4 funkcje. I jeżeli małżeństwo nie planuje poczęcia dziecka, oczywiście, że może nie planować. Nawet czasem nie wolno mu planować ze względu na jakieś tam warunki zewnętrzne, nie wiem, kuracja, chemia, nie wiadomo co. Nie powinni planować. Rozum jest do tego. Ładna kartka. Znacznie lepsza. Znacznie lepsza. Tam była ta kartka 10 minut, tak? A tam była 2 minuty, więc wybieram tą. Co prawda generalnie jestem ukierunkowany na prawo, ale w tym wypadku jednak wolę skorzystać z lewej strony, prawda? I małżonkowie nie mogą łamać funkcji prokreacyjnej. Mogą szczerze, uczciwie nie planować, ale mają mieć jedną klapkę otwartą. Ale jeżeli się pocznie, to przyjmujemy. To mimo, że mój męski plan był taki, mój rozum uznał, że w tej chwili nie możemy począć kolejnego dziecka. Ja się z tym ze sobą zgadzam, tak? I przychodzi dziecko, to mówię, jest coś mądrzejszy ode mnie, który dla naszej rodziny zaplanował w tej chwili, właśnie w tej chwili, gdzie po ludzku się wydaje, że jest fatalny moment, jeszcze jedno dziecko. I my to dziecko przyjmujemy. I nie ma znaczenia, czy jest zdrowe, czy jest chore. W porę, nie w porę. Takie, czy jakieś. Czyli my to deklarujemy w przysiędze małżeńskiej. Przyjmę z miłością. Chrystuską o dobro. I po katolicku wychowam potomstwo, jakie nas Bóg obdarzy. Każde dziecko. Już pewnym nadużyciem jest nie wspaniałomyślne, niewielkoduszne planowanie dzieci. My nie możemy mieć dużo dzieci, mamy samochód 4-miejscowy, czyli 2, więcej nie. No i jak to często decyduje, tak? No mamy już psa, mamy dziecko, mamy samochód, mamy jacht, okej, wystarczy. Tak? Mamy być otwarci na przekazywanie życia. Ja nie mówię o liczbie dzieci, bo każdy może to żyje w innych warunkach. Ale brakuje dzisiaj wielkoduszności w przekazywaniu życia. Gdyby wszyscy porządni ludzie byli wielkoduszni, to ci nieporządni sami by wymarli. Byśmy w demokratycznym głosowaniu wybrali swoje rządy. Naprawdę. Ja pamiętam w czasie stanu wojennego, jak śpiewaliśmy Boże, coś Polskę, racz nam wrócić, Panie, trzymaliśmy w palce w literę V podniesione i Jaruzelski to skomentował, że jakieś dziwne, jakieś takie, jakieś, co chodzi o piątkę rzymską, czy co, taki dziwny znak, ludzie podnoszą palce, pewnie sami nie wiedzą, o co chodzi. I ksiądz Zamory powiedział, to w takim razie polskie pięć, piątka dzieci w każdej porządnej katolickiej rodzinie i żadna komuna tego nie wytrzyma. I miał rację, bo oni oddali władzę, nie mając komu schedy przekazać. Oni nie mieli dzieci. Prawda? Krótkomyślni. Długomyślność. Niestety, muzułmanie w Europie są mądrzejsi. Są mądrzejsi. Oni za parę, dwa pokolenia wybiorą rząd turecki w Niemczech. A Niemców zamkną w rezerwatach. Na to zresztą sobie zasłużyli. Tak? Ale to jest osobna sprawa. Pani, i teraz, w tych kilka minut, które nam zostało, nie wiem, jak to zrobię, chcę powiedzieć o czymś bardzo, bardzo ważnym. A mianowicie, w tym roku obchodzimy 50. rocznicę wydania encykliki Humanae Vitae. Nie wszyscy wiedzą, że ta encyklika tak naprawdę w ogromnej mierze kształt uzyskała dzięki Polsce. Konkretnie kardynałowi Wojtyle, bo on został przez papieża Pawła VI powołany do komisji, która miała się zajmować, to były czasy rewolucji seksualnej. Komisja się nazywała demograficzna, bo wtedy straszono przeludnieniem świata i była ogromna presja na Kościół, żeby zaakceptował antykoncepcję i cały ten bagan seksualny, który świat niósł. I w komisji papieskiej, watykańskiej, głosy przeważały, żeby zaakceptować. A Karol Wojtyła, niepuszczany przez komunistyczne władze, na szczęście, do Rzymu, stworzył własną komisję w Krakowie. I przygotował materiał, który się nazywa Memoriałem Krakowskim, i wysłał to do Rzymu i papież zrozumiał mądrość tego, co jest tu napisane. Wyprowadzone z prawa naturalnego, jednoznaczne i jeszcze, żeby nie było wątpliwości, że to jest możliwe, że to jest pobożne życzenie, to poszło 1000 zeszytów z Polski z obserwacjami kobiet, wówczas tylko metoda termiczna, żeby pokazać, że praktycznie, może Teresa Kramarek, świętej pamięci, warta wspomnienia, heroiczna lekarka, która wyrzucona z pracy, akurat właśnie z województwa wrocławskiego, z zakazem wykonywania pracy na terenie województwa wrocławskiego, to wielkie województwa wtedy były w zawodzie lekarza, bo odmówiła zabijania dzieci nienarodzonych. Tak? Przeniosła się do Poznania, tam do końca życia pracowała. Gigant, zresztą chyba jedną z pierwszych, jeżeli nie pierwszą kobietą oznaczoną papieskim medalem Sylwestra, jeżeli pamiętam, prawda? Całe życie była gdzieś tam spychana na margines i ona też dostarczyła te zeszyty, pojechały do Rzymu. Papież to zobaczył i wydał encyklikę. I jedno zdanie w tej encyklice jest kluczowe i ono jest profetyczne i ono jest do końca świata aktualne. Są we współżyciu płciowym dwie rzeczywistości, których nie wolno rozrywać. To jest jedność dwojga i rodzicielstwo. Nie jest uprawniana prawa do jedności, która nie jest gotowa na rodzicielstwo. I rodzicielstwo musi się realizować poprzez jedność taty i mamy. A nie w probówce, a nie w szkle, a nie w jakichś innych warunkach. Jeszcze nie było in vitro wtedy. To profetyczne zdanie załatwiło wszystkie problemy sfery seksualności. Możemy sobie tylko pomarzyć, co by było, gdyby rzeczywiście współżycie powróciło li tylko do małżeństwa, bo tylko tam są warunki do przyjęcia dziecka. Czyli jedność cielesna miałaby miejsce wyłącznie w małżeństwie. I rodzice byliby zawsze otwarci na przyjęcie dziecka, nawet tego, którego nie zaplanowali. Zupełnie losy świata by się odwróciły. I papież Paweł VI, kończąc encyklikę, w tym miejscu właśnie, kiedy mówił o tej nierozerwalnej więzi podwójnego znaku, powiedział takie zdanie. Sądzimy, że ludzie naszej epoki są szczególnie przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka jest zgodna z ludzkim rozumem. Minęło 50 lat ideologii i ludzie dzisiaj nie są bardziej przygotowani do zrozumienia, jak ta nauka jest zgodna z rozumem. Ostatnio dostałem list ze stekiem wyzwisk, aż w końcu, jak panu nie wstyd pisać takie rzeczy. Tak się, bo pisałem o czystości przedmałżeńskiej. Jak panu nie wstyd pisać to, bo książeczce zakochanie i co dalej. Jak panu nie wstyd pisać takie rzeczy. Prawda? Czyli ludzie już nie dość, że mają pomieszane w głowach, to już się tak rozbestwili, że uważają łajdactwo za normę, a głupotami jest normalność. I my w tym świecie żyjemy. I żeby w tym świecie ostać, powtarzam to też od lat, twórzmy grupy, wspólnoty, oazy, spotkania. To mogą być spotkania na temat, nie wiem, kulinarne, jakiekolwiek, żeby parę porządnych kobiet się raz po raz spotkało, żeby zobaczyły, że są normalne kobiety na świecie. Bo w środowisku pracy ona jest nienormalna, bo wszystkie są jakieś wariatki, tak? Przepraszam, już mówię wielkimi skrótami, nikogo nie chcę obrażać w tym momencie. Kochani, tak więc to jest kwintesencja. Czy my w naszym najgłębszym patrzeniu, najgłębszym oczekiwaniu mamy to, że współżycie jest absolutnie i wyłącznie zarezerwowane tylko dla małżeństwa? Że my jesteśmy o tym przekonani, że poza małżeństwem zawsze będzie ruiną, zawsze będzie niszczyło szczęście człowieka? Czy umiemy to przekazać dalej? I drugie, że jeżeli że dziecku nie wolno poczynać dziecka w szkle, anonimowy dawca spermy, wynajęta surogatka, anonimowa dawczyni komórki jajowej, kobieta nosząca puszcza w internecie, sprzedaje dziecko drożej, ta pierwsza, która zamówiła, podaje do sądu, embriony na części zamienne, na komórki, do kosmetyków, produkuje się hybrydy ludzko-zwierzęce. To się dzisiaj dzieje w świecie pod hasłem nauki. Tam, gdzie technika wygra z etyką, tam będzie ruina świata i to się na naszych oczach dzieje. I to jedno zdanie przywróciłoby porządek we wszystkim. I zaraz jak kardynał Wojtyła skomentował encyklikę, natychmiast po ukazaniu się. Ojciec Święty, oczywiście domyślnie chodziło o Pawła VI, zmierza do przekonania człowieka, czytelnika tej encykliki, że antykoncepcja w kontekście praw chrześcijańskich ani nie była nigdy przyjęta, w nauce Kościoła, ani też pod żadnymi absolutnie warunkami i za żadną cenę nie może być przyjęta. Jeżeli będzie przez jakiekolwiek małżeństwo przyjęta, nawet małżeństwo, będzie to zniszczone. Także jeżeli chcemy poprawiać jakość małżeństwa, czy spotykamy się z ludźmi, którzy chcą poprawiać jakość małżeństwa i ominiemy temat seksualności, to błąkamy się po poboczach. Bo jeżeli to jest nieuporządkowane, to mogą być najróżniejsze techniki, komunikacji, uczyć się, wszystko. Ale jeżeli to jest nieuporządkowane, będzie niepokój, będzie rozwalone od środka. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek nieład w tej dziedzinie, to jest to pierwsze zadanie do wypełnienia, może równolegle z pogłębieniem więzi z Panem Bogiem, bo tam te łaski potrzebujemy, tak? Za darmo to nie pójdzie. I to uporządkowanie jest kluczowe dla szczęścia mojego, mojej żony, naszych dzieci i świata ostatecznie. Dlaczego powiem i świata? Bo brzęczy mi w uszach zdanie, które słyszałem 10 lat temu, to Benedykta na zakończenie kongresu małżeństw w Meksyku, gdzie z łaskawości biskupa Stefanka zostaliśmy zaproszeni i pojechaliśmy. I papież nie był tam, ale przez łącza satelitarne błogosławił, miał homilię, błogosławił w kończącej mszy i rzucił przesłanie, ostatnie zdanie. Nie zapomnę go do końca życia. I to każdemu z osobna to dedykuję. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobistą świętość. I w każdych warunkach każdy z nas może o to walczyć. Nawet z celi śmierci, nawet bez dachu nad głową, nawet wyśmiane przez otoczenie, nawet w tym bezbożnym i wynaturzonym świecie. Chciałem jeszcze mnóstwo rzeczy powiedzieć, ale szanując czas, dziękuję.